Ekspresem przez historię. Przez historię.
5 stycznia 1580 roku król Stefan Batory wprowadził polski system pieniężny w Wielkim Księstwie Litewskim. Ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August, zostawił Polsce i Litwie w spadku federacyjne państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W akcie Unii Lubelskiej zawarta była również unifikacja waluty, ale nie udało się jej faktycznie przeprowadzić przed śmiercią króla w 1572 roku. Przez rok w Rzeczypospolitej panowało bezkrólewie i targi co do przyszłego ustroju kraju. Pierwszy wybór króla okazał się niezbyt fortunny. Henryk Walezy bowiem po niecałym roku uciekł chyłkiem z kraju, by objąć dziedziczny tron Francji. Jego następcą został książę Siedmiogrodu Stefan Batory. Szlachta postawiła mu jednak twarde warunki. Jego współmonarchą została Anna Jagiellonka, siostra Zygmunta Augusta, więc Stefan musiał poślubić 10 lat starszą i już przeszło 50-letnią Annę. Panna młoda, podobno delikatnie mówiąc, nie wykazywała się wielką urodą, może dlatego... Jak spekulują historycy, małżonek wolał spędzać czas na wojnach. Znalazł także chwilę, by zadbać o system monetarny, ale od początku. Stefan Batory na polski tron wstąpił w 1576 roku. Jego krótkie, niespełna 10-letnie panowanie zapisało się wieloma sukcesami. Monarcha między innymi zmusił do uległości Gdańsk, który nie chciał uznać jego panowania, poprowadził zwycięską kampanię przeciwko Moskwie. Przyłączył Inflanty, poszerzył granice Litwy, zreorganizował sądownictwo, unowocześnił wojsko i założył Akademię Wileńską. A kończąc dzieło swoich poprzedników, doprowadził do unifikacji systemu monetarnego w Polsce i na Litwie. Ambicją Batorego było wzmocnienie kraju, którego pozycję osłabiły dwa bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta i ucieczce Henryka Walezego. Integralną część tego planu stanowiła właśnie reforma systemu monetarnego. W obiegu funkcjonowały monety ostatnich Jagiellonów i rozmaite obce numizmaty. Te sytuacje wykorzystywali spekulanci, a ich ofiarą padała najczęściej uboga ludność. Pierwsze regulacje wprowadzała ordynacja mennicza z 1578 roku, a jej dopełnieniem były postanowienia ordynacji z 1580. Dla całej Unii Polsko-Litewskiej ustalono jednakową listę srebrnych monet. Były to talary, półtalary, szóstaki, trojaki, grosze, półgrosze, szelongi i denary. Ujednolicono wagę i stopę menniczą każdej monety. Na szczycie monetarnej drabiny pozostał złoty dukat i jego wielokrotności. Jednostką obrachunkową bez odpowiednika w postaci monety był złoty polski równy 30 groszom. Osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie postanowień reformy uczyniono dwóch podskarbich, koronnego i litewskiego. Na potrzeby ujednoliconego systemu monetarnego pracowało 8 mennic, 4 państwowe funkcjonowały w Olkuszu, Poznaniu, Malborku i Wilnie. W Gdańsku i Rydze działały mennice miejskie. W Królewcu i Mitawie znajdowały się mennice lenne. Na polski rynek monety wybijała także książęca mennica siedmiogrodzka, w której Batory bił swoje monety jeszcze przed objęciem polskiego tronu. Ordynacja mennicza precyzowała, co powinno znajdować się na monecie. Przede wszystkim orzeł biały i litewska pogoń, herb króla, a dodatkowo herb podskarbiego. Nie wolno było bić monet z jednym herbem, na przykład tylko z orłem. Na numizmatach oprócz herbów pojawiały się także rozmaite znaki mincerskie, które dziś ułatwiają identyfikację i pozwalają przypisać określoną monetę konkretnemu dzierżawcy lub mistrzowi mincerskiemu.
Ekspresem przez historię.